tej godzinie będziemy nie tylko, podchodząc do kultury ludowej z szacunkiem, rzucać czułenkiem, ale także przerzucać wątek przez osnowę i dobijać płochę.
To jest właśnie wątek, czyli nitka, którą będziemy w poprzek rzucać. To się mówi rzucać. Rzucać czułenkiem. Czułenko to jest właśnie to. Właśnie, może tutaj...
Młoda dziewczyna, artystka, graficzka, pisarka, tworząca literaturę nie tylko dla dzieci, ale także tą etnograficzną, dokumentalną, bo także o tych książkach powiemy. Monika Trypus będzie gościem tego właśnie wątku, skoro już o wątkach rozmawiamy. Przerzucać czułenkiem, rzucać wątkiem, tu osnowa, tutaj płocha. No naprawdę bardzo trudne pojęcie, ale spróbujemy je troszeczkę rozszyfrować. Monika Trypus zakochała się w tkaniu perebor. Co to takiego jest perebor? O to Państwa pytamy i tutaj też takie delikatne zwrócenie uwagi, bo być może komuś z Państwa może się to skojarzyć z tą pereborą, a to jest ten perebor. Czy Państwo wiedzą, co to takiego jest? Nad czym pracuje Monika Trypus?
To są właśnie krosna czteronicielnicowe, bo tylko na takich da się zrobić perebor, czyli przerzucić wątek przez osnowę. Osnowa tutaj sobie biegnie wzdłuż mnie, prosto, a wątek poprzecznie. I może tak zacznę. Co się najpierw robi? Jak tkamy płótno, to przebieramy tylko pod nóżkami. Dwa lewe, dwa prawe. Jak chcemy zrobić perebor, to bierzemy sobie deskę metrową, którą przebieramy w dany wzór. Wzór musimy sobie najpierw zapisać na kartce i na przykład tą deseczką przebieramy sobie wtedy nici po dwie na przykład. Dwie do góry, dwie do dołu, wtedy się robią się takie schodki. Jest żmudna praca, bo tych nici jest 750 na osnowie i każdą z nich trzeba przebrać deseczką, która wcale nie jest jakimś takim cienkim przyrządem. No i tak sobie przebieramy, nie? Jest to bardzo pracochłonne i przebranie jednego wiersza tak naprawdę osnowy, no to jest kwestia kilkudziesięciu nawet minut. To zależy, jaki mamy wzór.
Kiedy w tym minionym tygodniu odwiedziłam ten warsztat tkacki Moniki Trypus i spróbowałam chociaż raz tak dobić płochą, no to muszę Państwu powiedzieć, że tutaj krzepę i siłę trzeba mieć. A takiej współczesnej dziewczynie XXI wieku chyba wcale nie jest łatwo pracować nad pereborem. Co to takiego ten perebor? Z czym się Państwu kojarzy to sformułowanie? Spróbujmy jeszcze to dzisiaj rozwikłać. 801 50 10 22, także 81 743 7383, bo dzisiaj sukienki z takimi właśnie pereborami będą Państwo mogli zobaczyć w Muzeum Wsi Lubelskiej podczas tych lnianych żniw w Skansenie. To dziś, w ostatnią niedzielę wakacji, będzie można poznać nie tylko te tajniki uprawy i zbioru lnu, ale właśnie także zobaczyć przeróżne lniane wytwory, w tym również wytwory Moniki Trypus na tym oto warsztacie.
Powiem szczerze, że jest trudno i trzeba sobie już taki czas ustalić. Jak swój wzornik komponowałam cały, no to wytkanie wzorów z 12 zajęło mi 3 miesiące. W związku z tym, że nie miałam czasu do tego usiąść i sobie wytkać te 12 wzorów, tylko trzeba było jakoś te dni wyrywać, tak? Czasami to był cały dzień, a czasami to była cała noc. To różnie. A w międzyczasie robiło się inne rzeczy, no bo wiadomo, że nie można... Ale to i też dobrze, myślę, bo siedzenie i przebieranie tutaj przez cały dzień odbiłoby się to źle na zdrowiu, nie? To są krosna czteronicielnicowe, co oznacza, że mamy cztery nicielnice i cztery pedały. Tymi pedałami przebieramy. Wtedy nicielnice, na przykład dwa prawe, naciśniemy, no to przednie dwie nicielnice idą do dołu. I wtedy tworzy nam się tutaj pomiędzy nićmi taki otwór, przez który właśnie wrzucamy wątek. I tak samo, gdy naciskam dwa lewe pedały, opadają dwa prawe podnoszą się do góry, no i wówczas robi nam się na odwrót ten otwór. I wtedy też właśnie w ten sposób tkamy płótno. Osnowę snuje się na specjalnej snownicy najpierw. Snowadło. To się nazywa snowadło. Jest to taki krzyżak, na którym nawija się te nici dookoła. One są dzielone później na talki, a później te talki się nawija na krosno. I w ten sposób powstają właśnie taka sieć nici. Każda nitka biegnie przez dziurkę w niecielnicy odpowiednią i przez dziurkę w płosze odpowiednią. Także to jest bardzo skomplikowane, żeby osnuć krosna potrzeba całego dnia i trzech osób. Trzeba mieć trochę siły, trzeba mieć na pewno trochę siły, ale też trzeba mieć bardzo dobry wzrok i no, on się przemęcza. Dlatego trzeba robić przerwy właśnie ze względu na wzrok, bo te nitki po pewnym czasie już po prostu migają w oczach. Ciężko jest się skupić po kilku godzinach. Dlatego najlepiej pracę zaczynać rano. Rano najlepiej się pracuje. Mi przynajmniej do 12. Później to już jest taka orka na ugorze. Przebierzemy deskę, to wówczas ją sobie tutaj stawiamy, tak się mówi, stawia się deskę przed płochą, żeby wytkać wzór, nie? To już teraz mówimy o preboże. Później stawia się drugą deskę za płochą, mamy trzy deski. Za płochą stawia się drugą, dokładnie w tym otworze, który nam się tutaj zrobił. Bo czym się charakteryzuje perebor? Perebor się robi do połowy, tka się do połowy, a od połowy jest zapamiętany przez te nitki, które są z tyłu przy wale. Wówczas nie musimy przebierać, tylko już jakby odejmujemy nitkę, a tutaj tylko przebieramy wątkiem. Trudno jest to wytłumaczyć, mówię, jak się tego nie widzi. Dobrze by było to zobaczyć. Natomiast ja nagrałam taki film, w którym są wywiady z czterema paniami i między innymi ze Stasią Kowalewską, która pokazuje, jak tka na krosnach. I to fajnie wtedy widać. Można już zobaczyć to na YouTubie. Perebory dawniej i dziś.
A my Państwa pytamy, co to takiego jest ten perebor? 81 743 7383. Można także do mnie napisać magdalena.lipiec@radiomyślniklublin.pl. Monika Trypus jest naszym gościem, z wykształcenia matematyczka i graficzka, z zawodu projektantka grafiki i ilustratorka, a także autorka książek obrazkowych dla dzieci, ale nie tylko, bo stworzyła książkę obrazkową dotyczącą kultury ludowej. Tam przechodzimy przez cały rok twórczy, przez cały rok pracy człowieka. No to zatrzymajmy się na chwilę. Uwaga, nie na wrześniu, a na październiku.
A to jest październik, a właśnie to jest fajne, właśnie bo tutaj w październiku była tak zwana tłoka to była takie wspólne prace wykonywane przez kobiety, na przykład kobiety razem kisiły kapustę albo darły pierze. O, to jest snownica właśnie i tutaj pokazana jest cała obróbka lnu, która właśnie była w październiku, bo sam październik ma swoją nazwę od paździerzy, czyli właśnie tych nie nadających się do tkania nici, paździerze, które zostały oddzielone od włókna. Tutaj są jeszcze mężczyźni, którzy z kolei zajmują się wykonywaniem takich użytkowych narzędzi dnia codziennego, czyli sita, beczki, bednarz, tutaj garncarz, wikliniarz, kosze. I tak właśnie jak pracowałam nad październikiem, to sobie tak uzmysłowiałam, że oni po prostu wszystko wytwarzali pracą rąk, nie? Że jakby nie były potrzebne nawet pieniądze, bo wszystko było jakby zapracowane.
Ale też ile pracy w pocie czoła, czego także doświadcza teraz współcześnie przy tych krosnach czteronicielnicowych Monika Trypus. To wszystko kosztowało, prawda, panie Jerzy?
Tak, tak. To było bardzo żmudne i takie pracochłodne. I pamiętam, mój wuj o to zawsze zaczynał to jesienią tkać i tkał do wiosny, bo całe lato i wiosnę uprawiał ziemię. I wtedy ja mu pomagałem nawijać na ten kołowrót te nitki, co tu pani opowiada, żeby później przeciągać. A jak mnie dorwał, to musiałem mu te czułenka przykładać między nitkami, bo twierdził, że mnie to sprawnie idzie jak jemu.
On naciskał, no tak, mniejsze rączki, paluszki, ja tak.
Ja mu przesuwałem, no miałem wtedy, wiem, poniżej 10 lat chyba. W każdym bądź razie, a najbardziej pamiętam, jak tkał te dywany, ale to wtedy już było tkane z takich pasków materiałów kolorowych. I to
tak, wycinanych. To muszę panu powiedzieć, że o tym właśnie też rozmawiałam z Moniką Trypus, że troszeczkę wtedy to szybciej szło, no bo ten pasek był grubszy,
tak,
prawda?
Tak, tak, szybciej przybywało. Tak. Nawet taki chodnik to utkał w ciągu tygodnia dość taki, do 2 metrów, a bo ten z tych nitek to jak założył...
Wiem, jak
mówił,
ja zobaczyłam te nitki,
krosno,
to...
Blokuje mu krosno, bo nie może nic zrobić, a to tak wolno przybywa, że załóżmy, nie ma takich pieniędzy, kto mu za to zapłaci.
To samo zobaczyłam u tej właśnie artystki, z którą dzisiaj rozmawiamy, u pani Moniki Trypus. No muszę panu powiedzieć, że no też się załamałam, jak zobaczyłam tak cieniutką nitkę, bo generalnie pomyślałam, a to mogłabym spróbować, nawet ci pomogę tutaj kilka razy, a tutaj, no to jest szalenie żmudna praca.
Nie, to trzeba bardzo być skupionym, po prostu trzeba mieć do tego farta, i no jakoś się umieć wyłączyć ze wszystkiego, żeby tych poplątania nitek nie dostać w oczach.
Żeby ten wzór zapamiętać.
Tak. A wzór, no to tak jak pani opowiadała, w pierwszej części tego się tam pilnowało, później to on już, druga część wychodziła jakby odbicie tego. Także pamiętam, jak to przekładaliśmy te nitki na górnej części, inne na dole, inne tam jak... No każdy miał swój taki wzór i po tym wzorze nawet się poznawało, który to tkał, bo to jeszcze tam inni byli.
Tak, tak, bo zostawiano swój własny
znak. Tak, taki jakiś wątek na tym był zostawiany. Także ten wzór, który się tam ustali na tym wyrobie, no to tak podobnie się nazywa jak tu. Zależy od regionu, zależy gdzie, bo tu na tej wschodniej części trochę inaczej, na tych południowych trochę inaczej te określenia były używane. No ale to każdy tam adoptował do tego, co umiał albo co usłyszał.
No dobrze, a pan słyszał o tym, co to takiego jest ten perebor?
No taki ten wymyślony, założony wzór, który się umieszcza na tej tkaninie. Według mnie to jest to.
Blisko, ale jeszcze nie do końca. Poczekamy jeszcze, panie Jerzy, może ktoś nam tutaj z nadbuga opowie o tym.
Tak, jakoś tak. No miło mi było.
To mi bardzo było miło. Dziękujemy za te wspomnienia.
Chciałam zapytać coś poza anteną jeszcze.
Dobrze, to już za chwilkę porozmawiamy. Dziękujemy za te wspomnienia sprzed warsztatu tkackiego. Jeszcze raz podpytujemy państwa, to cóż to takiego jest ten perebor? Wiem, że wielu radiosłuchaczy mamy z terenów Włodawy, a nawet jeszcze dalej. Może państwo nam podpowiedzą, bo wiemy, że to tam, do tego regionu trzeba w sprawie tego perebora zapukać. Wyjątkowa kądziołeczka i oczywiście Mazowsza. My spoglądamy jeszcze na karty stworzonej przez Monikę Trypus książki. Nie tylko spoglądamy na tę płochę i cały warsztat tkacki, ale właśnie na to, co jeszcze we wrześniu tak z lnem się zadziało. O czym dziś oczywiście będą mogli państwo porozmawiać, a nawet zobaczyć podczas lnianych żniw w Skansenie, czyli przeróżne lniane wytwory. I lniane żniwa przypomną o tej wielowiekowej tradycji uprawy roślin włóknistych w Polsce, a także ich wszystkich dobroczynnych właściwościach.
A wrzesień, no to wrzesień to już jest czas wykopków. No generalnie cały wrzesień, to całe rodziny zbierały się. Jeszcze ja pamiętam takie czasy w podstawówce, gdzie były dni wolne, ponieważ były wykopki, więc ci, którzy mieszkali bardziej jakoś na wiejskich terenach, no to mieli wolne, żeby brać udział wraz z rodziną w wykopkach. No to tu są wykopki, a tu z kolei zasiewy. Takie przedzimowe i obróbka lnu. Znaczy tak, to już właśnie generalnie zaczynała się praca z lnem, czyli obtłukiwanie lnu, a później roszenie, moczenie. Moczenie tego lnu trwało kilka tygodni, po czym się go wyciągało, suszyło się na piecu, później się czesało ten len, no i później przędło się na kołowrotku. No a z nici snuto na krosno i wówczas tak, tkano.
I powstawały perebory. Dzień dobry, pani Mario.
Dzień dobry.
No to proszę powiedzieć, cóż to takiego jest?
Lniane płótno tkane i wzór, który był tam wytkany, musiał być czerwony. Na lnianym płótnie. to na lnianym płótnie. Jeżeli ja się dobrze myślę.
Tak, bardzo dobrze pani myśli. Rzeczywiście ten dodawany to taki typowo nadburzański z czerwonym tak. oczywiście elementem. Czerwony, tak. Chyba jeszcze kolor czarny tam się pojawiał.
To znaczy sporadycznie, jeżeli wzór to uwzględniał. O, może tak powiem. To może tak powiem. Ale wydaje mi się, że przeważnie jak widzę nieraz jakieś fotografie, to to jest czerwone.
Tak.
To jest czerwone.
Czerwony na czerwone. Białym tym.
Wielusieńki len i to jest czerwone.
Przeglądam teraz takie ilustracje, no i też rzeczywiście tak. odrobina troszeczkę tego czarnego.
Tak,
też mówię, jest albo ciemnego granatu.
Możliwe, to możliwe. No widocznie wie pani, jeżeli trzeba, no bo teraz różne, do różnych rzeczy tego używa.
To prawda.
Tak może powiem.
Bo powraca.
To tak może.
Bo powraca pani Mario, a pani tak. jest być może właśnie z takiego terenu, gdzie często
ja,
tkano?
Ja wiem, pani jest z Gaj Podlaskiej, to tak tutaj się słyszy o tym, bo to jest na no, te tereny tutaj, gdzie to jest robione. O, może tak powiem.
Wszystko się tak. zgadza. Pięknie nam to pani tak. tutaj przybliżyła.
A jeszcze,
tak?
a jeszcze pani powiem, to moja babcia zawsze mówiła w sprawie lnu. 100 czynności trzeba zrobić od posiania do uzyskania płótna. To jak robili ręcznie.
Tak. To prawda.
Czynności. Ona zawsze mi to powtarzała, a miała 80 parę lat, a już nie żyje 30 parę lat. Także to, wie pani, tak to było. Ile to trzeba było rzeczy zrobić ręcznie.
I wszystko samemu i rozciągnięte w czasie. Tak, od tego momentu.
Wie pani, to była tak ciężka praca, że począwszy od tego lnu zasiania, a przecież widzę do dzisiaj, bo ja znam, wie pani, jak blend był moczony, musiał być moczony w stawie w stojącej wodzie. I wie pani, w odpowiednim czasie wyjęty, rozcielony, potem zwięglony, aj, wyklepany, bo tak mówię, jak było mówione. A siedzenie tego lnu, wie pani, a potem bielenie na tych łąkach tego płótna. Aj, to naprawdę, to teraz młodzież to w ogóle książki żadne tego im nie opiszą, bo oni nie uwierzą. To nie uwierzą.
No i nie wiem, tak, czy my teraz jeszcze współcześnie mamy tyle cierpliwości, żeby tak siedzieć przy tej jednej nitce, czy jedną nitkę przez te palce przeciągać,
ale
prawda?
Ale pani, żeby ta nitka była, to ile to trzeba tych, tak. się natrudzić.
Wszystko
to,
się
to
zgadza.
Nitka, żeby była. Tak, tak, że naprawdę to, wie pani, była ciężka praca. Jak wiadomo, jak wtedy na wsi to było, wszystko ciężka praca.
Bardzo pani dziękuję, pani Mario. Pięknie nam to pani opowiedziała. Pozwoli pani, że do tej Białej Podlaskiej książkę w prezencie prześlemy. Do poczytania już teraz podczas odpoczynku, nie pracy. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego pani życzę. Dziękuję i do usłyszenia. A my oczywiście powracamy. Cóż to takiego jest ten perebor, a nie ta perebora? Po raz kolejny podkreśla Monika Trypus.
To jest ten perebor. Ja na początkowo też myślałam, że to jest ta perebora. Niestety właśnie powielałam ten błąd, mówiąc ta perebora, perebora i perebora. Perebor pełnił funkcję dekoracyjną. Generalnie perebory pochodzą ze wschodu, ale tak
i możemy... dokładnie Ukraina, tak?
Też Białoruś, można nawet zobaczyć we fladze jeszcze Białorusi, tak? I tam generalnie jest mnóstwo warsztatów tkackich jeszcze w tej chwili, które funkcjonują. Natomiast u nas to już trochę tak zanikło, nie? W latach 90. szczególnie. Teraz trochę się wraca do łask, do tego rękodzieła, które było kiedyś powszechne, ale to już nie na tą skalę, nie? Co kiedyś. Na kresach generalnie tutaj właśnie te perebory, gdzie ta ludność ukraińska się mieszała, tak? Z Polską, to te perebory wypłynęły. No, nasze tu Polki tak zapatrywały się na te perebory wschodnie i bardzo im się podobały i zaczęły tworzyć swoje wzory. Nie naśladowały tamtych, bo nasze były zawsze takim elementem dekoracyjnym, takim akcentem w ubiorze, natomiast tam jakoś tak na bogato bardziej się ubierano w te wzory, nie? I tak naprawdę, no właśnie te bardziej dekoracyjne to były damskie. One zdobiły stójkę, zdobiły naramienniki, zdobiły mankiety. U mężczyzn natomiast to była stójka, ewentualnie tutaj właśnie taki krawacik, nie? No i te koszule, generalnie one nie były używane na co dzień, były to koszule odświętne. Aczkolwiek, no generalnie tak było, że posiadano 3 koszule do pracy, na niedzielę, na święta. Perebory miały to do siebie, że je odszywano. Jeżeli koszula się już zniszczyła, no to wtedy można było je odpróć i przyszyć do nowej. Więc to w ten sposób wyglądało. Czasami się na przykład w spódnicach tkało się całą spódnicę razem z tym pereborem, ale generalnie te mankiety, te takie elementy koszul, szczególnie męskich, to zawsze były oddzielnie tkane i naszywane. No bo one się po prostu szybciej ulegały zniszczeniu. A to jest właśnie praca, dlatego właśnie no, trzeba było szanować.
Tak dużo szacunku do tej pracy opowiadała także i nasza radiosłuchaczka, pani Maria z Białej Podlaskiej, ale opowiada także Monika, która siedzi teraz właśnie przy tym warsztacie tkackim i tworzy perebory, czyli ornamenty tkackie wykonane techniką wybierania, które tworzą takie właśnie wzorzyste pasy i mamy tutaj na przykład trzy kolory albo, no to wiadomo, już teraz można w nawiązaniu do tradycji tworzyć z wielu innych. Monika wybrała tylko te dwa, tak? Czyli biel i czerń. Bardzo tak gustownie to wszystko wygląda, no ale jak powstaje taki wzór? Czy to jest właśnie inspiracja kulturą, czy może też powrót do nawet rodzinnych wspomnień o dziadku i o babci?
Generalnie inspirowałam się wzorami włodawskimi i parczewskimi pereborami, tak?
Czyli to bardzo tak.
Tak, mój taki rodzimy region. I one są bardziej takie meandryczne, trochę takie kwiatowe. Na początku bardziej mi się podobały nadburzańskie. One były bardzo geometryczne i takie. Jak się je raz zobaczy, to już wiadomo, że to jest nadburzański, nie? Zwykle są tam trzy kolory, no biel wiadomo, osnowy, ale też czarny z czerwonym, taka żywa czerwień i dużo rombów, dużo x-ów, dużo takich apli jednokolorowych. Natomiast tutaj te wzory włodawskie i parczewskie są bardziej takie delikatne. I to mnie później ujęło. Tworzę książkę, to tworzę na bazie jakiejś inspiracji czymś i do czegoś nawiązuję. Tak jak właśnie teraz tworzyłam Rocznik Wsi i tutaj skupiam się na zwyczajach, tradycjach. Natomiast tutaj to generalnie to była zabawa geometrią. To może trochę też taki zmysł ten matematyczny, który we mnie pozostał gdzieś już w otchłani, no bo to te studia skończyłam już bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast na pewno się opatrzyłam, na pewno się ojeździłam, bo też byłam i w muzeum w Włodawie, gdzie jakby dopiero zobaczyłam, co to jest perebor. Wszystko się zaczęło od Izby Dwuosnowowej w Janowcu Podlaskim i tam dowiedziałam się, że mamy regionalne tutaj perebory, interesując się wcześniej tkaniną dwuosnowową. I to było rok temu. I tyle się zdarzyło od tego czasu, że tak sobie sięgnę pamięcią, to jest niesamowite w ogóle, że ja te swoje krosna w domu miałam we wrześniu. I od września ubiegłego roku, czyli nawet niecały rok minął, już tyle tutaj powstało tych wzorów, inspiracji, no i sukienek ostatecznie z tymi pereborami, które zaprojektowałam.
I zamieniłaś się w tkaczkę.
Zamieniałam się w projektantkę mody, nie wiedzieć, po prostu czasami tak sobie myślę, że życie mnie zaskakuje. I nazwa mojej marki, która właśnie się stworzyła, Hawaj, to jest takie słowo wyjęte z kontekstu trochę, nie? Bo generalnie ono jest łącznikiem, zdaniem podrzędnym w angielskim. I to tak jest, że właśnie coś było przed, coś będzie po, ale że ja jestem wrzucona jakby w taki wir, że jeszcze rok temu bym nie pomyślała, że będę projektować modę, a dzisiaj właśnie już tak jestem na takim etapie i to jest takie fajne w życiu moim, że jest takie nieprzewidywalne, że tak naprawdę mnie wiele rzeczy interesuje, a jak już mnie coś zainteresuje, to staram się po prostu 100% w siebie wkładać w ten nowy cel. A to się wzięło już z dzieciństwa mojego i tak naprawdę babcia moja, od której się wszystko zaczęło i nazwisko ma Hawaj właśnie i też ta nazwa, która teraz brzmi angielsko, bo jest w zapisie angielskim Hawaj, ale to wszystko na cześć jej tak naprawdę i pamięć o niej, bo już nie żyje niestety. Ona miała domek, stricte taki wiejski domek z desek w środku miasta. Tak naprawdę. To znaczy tak, jak już ja byłam dzieckiem, to już się wiele osób tam pobudowało i jakby ten domek, który niby był na obrzeżach Chełma, stał się jakby w centrum. Obrósł w infrastrukturę. Natomiast wcześniej mój tato, jak tam jeszcze mieszkał, był dzieckiem i nawet jak ja byłam dzieckiem, to tam niewiele, była jeszcze łąka za tym domkiem. Pamiętam, że domek był obok niego rosła wielka lipa, a my z babcią tam robiły robiłyśmy lalki motanki, ona miała króliki, więc tymi królikami też przybywałyśmy, jakąś sień miała gdzieś tam, gdzie była waga taka z tymi kaczuszkami, które, na których ważyła owoce, warzywa, ja się bawiłam tam w sklep, całymi dniami przebywałam właśnie tam. A że działka babci była w zasadzie na skróty, przebiegał mój dom, tak powiedzmy 500 metrów dalej, no to sobie wychodziłam rano, babcia też już w tym domku nie mieszkała, mieszkała już w centrum miasta, w bloku, ale całe dnie spędzała właśnie tam. No i ja razem z nią. Bardzo mi się tam podobało. Była studnia, blaszane kubki, z których piłyśmy, piec kaflowy, kołowrotek stał, stary tapczan. Pamiętam ściany, które były malowane wałkiem z takimi emblematami, na przykład w kuchni czajniczka z filiżanką, w pokoju coś tam innego było. Był taki pokój od strony północnej, do którego nie wchodziłam, bo tam straszyło. Krosien nie miała i na krosnach nigdy nie tkała. Natomiast ja później, wiele lat później, jak się przeprowadziłam tutaj do Lublina, to skansen stał się taką moją właśnie miłością, nie? No, dopiero sobie niedawno jakby skojarzyłam, dlaczego tak jest. To w ogóle takie trochę może i głupie, nie? No bo wiadomo, że to zafascynowanie to się wzięło od babci. Natomiast dopiero tak po latach, jak już no właśnie te krosna się zaczęły, to wtedy sobie uświadomiłam, że to przecież właśnie dlatego, bo to z dzieciństwa mi się tak dobrze kojarzy z babcią, nie? Ja jak zobaczyłam krosna w którejś z chałup, no to sobie pomyślałam, Boże, jak ja bym się chciała kiedyś tkać nauczyć. Naprawdę. I to było, Boże, z 10 lat temu, pamiętam. Albo lepiej, nie, lepiej, chyba więcej. No i w każdym razie bardzo zapragnęłam nauczyć się. I w ogóle wydawało mi się, że to jest w ogóle, nie, to niepojęte. To się nie da. To jest niepojęte. Jak to na tym robić w ogóle? A później jakby pamięć o tym zaginęła. Dopiero teraz, właśnie 2 lata temu, jakby na nowo się to obudziło, nie?
I do tego ciągle jeszcze powraca Monika Trybus w swoich wspomnieniach do babci, no bo to od babci wszystko się zaczęło. Wprawdzie nie od krosień, ale od szydełka.
Uwielbiam szydełko. W ogóle babcia nauczyła mnie na szydełku robić, także też kupiłam ostatnio 2 szydełka. Próbowałam Maryście nauczyć, ale jakoś na razie jeszcze nie ma pociągu do tego. Natomiast tak, to szybciej idzie niż to. Dlatego może i moje dziecko też tak patrzy na to, to mówi, Boże, mamo, jakie to jest trudne, ja się tego w życiu bym nie nauczyła. Nie, no nauczyłaby się i każdy by się nauczył, tylko myślę, że trzeba mieć dużo cierpliwości i pokory. W ogóle tu trzeba mieć pokorę. Jak ja zaczynałam, pamiętam, robić, to był dramat. To była praca przez łzy. Normalnie, bo często było tak, że nie zauważyłam jakiegoś błędu. Po prostu gdzieś na środku jakaś nitka przebiegła mi pod spodem albo i co wtedy? Trzeba pruć wszystko albo do tego momentu chociaż, który no, wypadł źle i przerabiać od nowa. Więc naprawdę nie można tutaj przyspieszyć roboty, bo jak się człowiek śpieszy, to wiadomo, że się pomyli. Więc musi to być taka jednostajna, ciągła praca, pełna skupienia i pełna takiej właśnie pokory do swoich umiejętności, nie? Że niech ci się nie wydaje, że potrafisz to zrobić szybciej, bo nie zrobisz. Natomiast na pewno z czasem przychodzi ta wprawa i coś, co się robiło na początku tydzień i po prostu ze łzami w oczach, to później się robi w 3 dni, no 2 czasami, jeżeli naprawdę szybko idzie robota, nie?
Z artystką Moniką Trybus, także Państwo będą mogli dzisiaj spotkać się w Muzeum Wsi Lubelskiej i podziwiać jej dzieła, no bo ona teraz już całkiem sprawnie rzuca czułenkiem.
Czułenko wygląda jak taka mała łódeczka, w środku mamy nitkę i rzucać czułenkiem oznacza właśnie tyle, co po prostu przez ten otwór, który robi nam się pomiędzy nićmi, który poprzebieraliśmy deseczką, rzucamy to czułenko. No i gdy je rzucimy... I dobijamy płochą. Dobijamy płochą, po czym znowu przebijamy białym wątkiem tym razem, żeby było płótno. Akurat w pereborze to zależy, ile mamy kolorów. Natomiast ja robię na razie perebory jednokolorowe, więc mamy wątek z kolorem. No i właśnie biały płócienny. No i przebieramy właśnie w ten sposób. To jest jedna nitka wzoru, jeden wiersz, później kolejny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych tutaj jest, myślę, około 20 paru do przebrania. I właśnie tkamy do połowy, a od połowy już sobie zapamiętujemy tymi nitkami i jakby ten wzór jest wytkany w całości wtedy. Dobra. Dobra.
nawet uderzenia w mikrofon państwo słyszą. No trochę to siły i tej siły takiej artystycznej wymaga stworzenie czegoś tak przepięknego. Z Moniką Trypus dziś spotkaliśmy się.